Panie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie, a w studio witam naszych gości. Pan poseł profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju w latach 2005-2007, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich.
I pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego.
Szczęść
Boże, panie Januszu. Dzisiaj mamy mówić na temat raportu Najwyższej Izby Kontroli. To jest świeża informacja o wynikach kontroli. Poszukiwanie, wydobywanie, zagospodarowywanie gazu ze złóż łupkowych, a więc temat bardzo nośny, proszę Państwa, temat, który miał stać się dla nas takim polskim Eldorado, no a co z tego wyszło, to między innymi w tym raporcie, chociaż zobaczymy, że nie wszystko również w tym raporcie zostało ujęte, dlatego w naszym studio eksperci, pan profesor, również pan analityk. Panie profesorze, zanim o samym raporcie, który jest suchym z konieczności, bo na tym polega metodologia raportu, prosiłbym o wprowadzenie, o co w ogóle w tym gazie łupkowym chodzi.
Otóż Polska jest krajem, który ma gaz łupka i to już wiadomo, kiedy zaczynałem przyznawać koncesję, szukać najpierw inwestorów, byłem przekonany, że ten gaz jest, wtedy mi wiary nie dawano, ale gaz jest. I gdyby można pokazać pierwszy slajd, który tutaj zechcemy pokazać z tymi mapkami, to będzie widać, jak Polska źle gospodaruje. Otóż myśmy wystartowali w Unii Europejskiej jako pierwsi, w sensie na świecie, bo w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako pierwsi. Tam ten przemysł zaczął się rozwijać 2004-2003, to zaczęło coś rzeczywiście iść i myśmy już w 2005 roku, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości objął władzę, zaczęli to samo, zupełnie niezależnie. Widząc, że Stany Zjednoczone to idzie, zaczęliśmy ściągać inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, ale w bardzo ograniczonym zakresie, tylko tyle, żeby oni zaczęli na własny koszt i ryzyko. I proszę zwrócić uwagę, co się potem stało. Otóż tak wygląda to po lewej stronie, ta żółta mapka, to co widzimy, to jest liczba odwiertów w Pensylwanii, w jednym ze stanów Stanów Zjednoczonych, gdzie na tylko 16 tysiącach kilometrów koncesji wykonano ponad 1600 otworów. Jednocześnie w Polsce na 87 tysiącach, to oczywiście był wielki błąd wydać te wszystkie koncesje, ja ingerowałem, wykonano tylko 49 czy 50 obecnie otworów, co oznacza, i tutaj ktoś, kto tutaj to pokazał, mówił, że to jest w ciągu 4 lat. Nie, tak naprawdę od 7 lat sprawa już idzie. Od 7 lat temu wydano pierwsze koncesje. A pierwsze koncesje chyba w Anglii wydano dopiero w 2011 roku. Otóż gdybyśmy popatrzyli znowu na drugi slajd, to z innymi mapami, to co będziemy widzieć? Otóż świat ma ogrom zasobów łupkowych. Te wszystkie plamy żółte i czerwone, takie brązowe, to są zasoby gazu, to są zasoby łupkowe, które mogą być potencjalnie źródłem wielkiej ilości gazu. I tu, gdzie byśmy szukali Polski, prawda, to jest skrajnie malutko. Tego w praktyce nie widać nawet. Tak? Znaczy jedyną naszą zaletą było to, żeśmy byli pierwsi po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I mogliśmy mieć nagrodę za ryzyko. I to niestety rząd Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, zawalił, ponieważ zupełnie zmienił strategię, jaką przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2006 i 2007 roku. I gdybyśmy znowu popatrzyli na slajd, bo wszędzie główną cechą, głównym elementem tego raportu NIK jest to, że nie ma w zasadzie wyników. My po 7 latach kompletnie nie wiemy, ile tego gazu mamy. No ale nie wiemy, ile tego gazu mamy, ponieważ jest mało wierceń. Jeśli ktoś wykona, tak jak mówimy, w lewym górnym rogu widzimy jedno wiercenie, to w oparciu o to wiercenie można powiedzieć, że jest na przykład, jeśli ono jest dobre wyniki, to powiemy, że jest 5 bilionów metrów sześciennych. To jest, powiedzmy, Polska zużywa kilkanaście miliardów, to więc to jest na setki lat, prawda? Natomiast gdy wykonamy dużo więcej wierceń i to mamy na dole, to kategoria się zmieni, rozpoznania złoża i tak dalej, to wtedy widzimy, że gazu jest, może być na przykład, co prawda, mniej, ale wiemy z dużą pewnością. I dlatego wszystkie te dotychczasowe raporty, które były, jeden mówi, że ponad 5 bilionów metrów sześciennych, drugi mówi, że prawie nic. Jeden i drugi pewnie ma rację. Ja policzyłem, ponieważ nie ma danych. Ja policzyłem wiele lat temu, tą wartość na 1,9 biliona metrów sześciennych, co zresztą jako wartość maksymalną później potwierdził raport Państwowego Instytutu Geologicznego. Otóż gdybyśmy patrzyli jeszcze na następny slajd, to zauważymy, jak skomplikowana to jest sprawa. Otóż żeby wykonać w Polsce
takie badanie, oznaczyć i wiedzieć, ile tego gazu jest, trzeba wykonać, wydać kilka miliardów dolarów. Oczywiście Polska tego nie ma. Muszą być spełnione pewne warunki. Musi być dotychczasowa wiedza, musi być geologia odpowiednia, geochemia, geomechanika. Te wszystkie klocki, które tutaj widzimy, one powinny się gdzieś tutaj na środku spotkać, żeby wiedzieć, żeby móc powiedzieć, tak, mamy gaz i opłaca się eksploatować. I w tej chwili to, co w Polsce brakuje, to, co widzimy, że ucieka nam tutaj na lewo, to są uwarunkowania prawne, warunki organizacyjne, gdybyśmy mogli jeszcze wrócić do tego slajdu. Prawda, ekonomia i skala przedsięwzięcia jest odpowiednio duża, ale na przykład warunki specyficzne, jak infrastruktura i tak dalej, one są, te warunki są. Problem w Polsce to są brak uwarunkowań prawnych przede wszystkim, brak warunków organizacyjnych państwa, po prostu tego nie ma w tym zakresie. Polska nie jest ciągle przygotowana, a ja bębniłem o tym, pisałem list do Donalda Tuska w tej sprawie, prawda? Tu mam warunki organizacyjne, są fatalne i prawne. Jest niestety, i to potwierdza raport NIK, o duże pole do korupcji, no jest potężne w związku z tym ryzyko. Dlatego warunki geologiczne, technologiczne są spełnione. Nie ma spełnionych warunków tego, co zależy od rządu. Tutaj rząd zawalił sprawę i mieliśmy świetne wystąpienie, świetny ruch 2006-2007, a potem jeszcze zostało to zawalone. Zresztą byłem kilka dni temu, dosłownie wróciłem ze trzeciego szczytu gazu łupkowego Unii Europejskiej, odbywał się w Wiedniu. I tak jak w poprzednich dwóch szczytach brylowali nasi oficjele rządowi, tak teraz już tego nie ma. Ja byłem tam jedynym, można powiedzieć, który w jakikolwiek sposób reprezentował polskie władze. No, Sejm jest w pewnym sensie władzą ustawodawczą, tak? Nie było nikogo. Miał być minister Grabowski, nie przyjechał i tak dalej. No, to oznacza, że nie ma nic do powiedzenia. To był szczyt, proszę Państwa, przede wszystkim brytyjsko-rosyjski. No, na tym dzisiaj sprawa polega. I gdybyśmy jeszcze ostatni już tutaj slajd pokazali, to proszę zobaczyć, jak wygląda mapa koncesji dzisiaj. Te na czerwono zaznaczone obwiednie, takie to są koncesje z indeksem 2006 i 2007. Wydane nie wszystkie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że ja wprowadziłem moratorium, czyli przestałem wydawać koncesje, było bodajże ich 11, daleko od siebie, tak żeby inni poszukiwali, obcy kapitał poszukiwał na własne koszty i ryzyko, a my w tym czasie przygotowujemy się prawnie organizacyjnie i to właśnie zawalił Donald Tusk, bo to zamienił. Także Państwo dzisiaj widzą, że tych koncesji było niewiele. Myśmy mieli zbierać doświadczenie, przygotować i zarabiać przede wszystkim na tym, bo koncesje powinny być wtedy już coraz to droższe. I gdybyśmy już ostatni tutaj slajd teraz pokazali, to widzimy, proszę Państwa, przede wszystkim sprawa polega na PR-ze. I to jest przykład, PR-ze także politycznym. Proszę zwrócić uwagę, Niemcy, tutaj przykład węgla brunatnego. Niemcy są uznawani za najbardziej czysty ekologicznie kraj, bo mają dużo odnawialnych źródeł energii. A tutaj popatrzymy, to Niemcy produkują około 170 milionów, prawie 180 milionów ton węgla brunatnego, co daje na osobę 2,8 tony, kiedy Polacy 56 milionów. To jest to paliwo uznawane za najbardziej brudne. Serbowie, Grecy, Czesi, Bułgarzy produkują znacznie więcej na osobę. I oni nie są uznawani za tak zwany coalland, czyli brudny kraj węglowy, tak? Tylko Polska. Więc tutaj rząd Donalda Tuska też sprawę zawalił, bo nawet tego nie wiedział, jak się bronić. I tutaj i na tym tle trzeba pokazać, czym jest dopiero kontrola NIK. To jest naprawdę bardzo ważny, bardzo wartościowy dokument, który jednak należy umieć czytać, ponieważ on ma swoje dwie warstwy. Jedna warstwa, którą czyta powiedzmy pobieżnie dziennikarz każdy, druga warstwa ta głęboka, która ukrywa wiele bardzo, ale to bardzo ważnych elementów.
Panie Januszu, ten raport, informacje o wynikach kontroli, poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowywanie gazu ze złóż łupkowych w okresie objętym kontrolą działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą złóż gazu z łupków przeprowadzono na 113 koncesjach, które obejmują około 30% terytorium naszego kraju. Wykonywane przez przedsiębiorców prace geologiczne przebiegały jednak na niewielkiej części udzielonego im obszaru koncesyjnego, niejednokrotnie z opóźnieniem. To stwierdza Najwyższa Izba Kontroli i wskazuje na dwie przyczyny. No, pierwsza przyczyna to jest zmieniająca się sytuacja ekonomiczno-finansowa, ale dużo ważniejsza, zdaniem NIK-u, niewłaściwe działania administracji rządowej. Gdybyśmy teraz po wprowadzeniu pana profesora zechcieli opowiedzieć, jak ta kontrola przebiegała, w jakich jednostkach przebiegała, no i te najważniejsze ustalenia wyników kontroli.
Oczywiście na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ warto rozpocząć od tego, że sama kontrola, Najwyższa Izba Kontroli zainteresowała się tematem między innymi właśnie za sprawą pana profesora Jędrycka, który w 2012 roku za sprawą swojego wniosku na parlamentarnym zespole do spraw surowców i energii złożył taki wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, aby przebadać Państwowy Instytut Geologiczny i nawet posłowie Platformy ten wniosek poparli. Rzeczywiście Najwyższa Izba Kontroli rozszerzyła zakres tej kontroli i przebadała ten proces od 2007 roku do 2012. I mamy w tym dokumencie, jak w soczewce, pewien obraz stanu państwa, które mając określone zasoby, które mogłyby pracować na Polaków, na tańszą energię, na miliony dolarów wpływów do polskiego budżetu. Natomiast mamy jak w soczewce stan, w jaki sposób polskie państwo tym zasobem gospodaruje. Niestety jest to obraz bardzo, bardzo smutny, bo rzeczywiście kiedy w 2007 roku rozpoczęła się, no można powiedzieć, rewolucja łupkowa, jeszcze taka krocząca również w Polsce rewolucja, która ma doprowadzić do tego, że skoro Polska mniej więcej teraz rocznie potrzebuje około 15 miliardów metrów sześciennych gazu, tyle polska gospodarka potrzebuje i około 11 miliardów metrów sześciennych gazu sprowadzamy z Rosji, z kierunku wschodniego, to oczywiście celem wydobycia gazu łupkowego jest zmniejszenie tego uzależnienia od Gazpromu, uzależnienia ze wschodu, co ma oczywiście wymierny wydźwięk finansowy. Warto tylko dzisiaj powiedzieć, że zakup tych 11 miliardów metrów sześciennych gazu kosztuje Polskę około miliard dolarów więcej niż Niemcy, którzy kupują dokładnie tą samą ilość od Rosji gazu. To jest właśnie skutek braku dywersyfikacji, skutek braku możliwości technicznych sprowadzenia gazu z innego niż wschodni kierunek. I właśnie gaz łupkowy umożliwiłby Polsce uniezależnienie się chociaż w części od rosyjskich dostaw, a co za tym idzie, więcej pieniędzy zostałoby w budżecie państwa. I rzeczywiście to, o czym mówił pan profesor i w tym raporcie jest to uwypuklone. No, trudno budować pewnego rodzaju nowy sektor przemysłu w Polsce, to jest sektor gazu łupkowego, jeżeli nie ma ram prawnych i finansowych, które zachęcałyby przedsiębiorstwa do tego, aby prowadziły te poszukiwania i wydobycie na skalę przemysłową gazu łupkowego, ponieważ niestety każdy odwiert kosztuje po kilkanaście milionów dolarów i trudno sobie wyobrazić, aby to spółki Skarbu Państwa udźwignęły tą odpowiedzialność. Warto na przykład wspomnieć, że kontrolowane przez Skarb Państwa PGNiG posiada, jeżeli chodzi o gaz konwencjonalny, udowodnione złoża na blisko 33 miliardy metrów sześciennych gazu i nie prowadzi tam żadnych prac wydobywczych i niepotrzebnie sprowadzamy wielką ilość rosyjskiego gazu, chociaż moglibyśmy podnieść wydobycie konwencjonalnego z 4,5 miliarda na przykład 6-7 miliardów. To jest oczywiście pytanie, dlaczego PGNiG tego nie czyni, więc trudno wyobrażać sobie, aby PGNiG udźwignął jeszcze wydobycie gazu łupkowego. Więc w interesie Polski jest tworzenie takich ram prawnych, dzięki których technologie, które były wypróbowane i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i również wielu polskich naukowców posiada know-how, w jaki sposób prowadzić takie prace geologiczne i do tego kapitał, którego niestety polskim firmom brakuje, zostałyby zainwestowane w Polsce właśnie po to, żeby te prace poszukiwawcze prowadzić. Niestety brak ustawy zniechęca inwestorów do inwestowania, ponieważ jest to bardzo długoletnia perspektywa i oczywiście bardzo kosztowne prace. I to jest główny, podstawowy zarzut, jeżeli chodzi o ten raport Najwyższej Izby Kontroli, bo pokazuje, że te 6 lat, o których pan profesor przed chwileczką mówił, od 2007 roku zostały zmarnowane. Warto przyjrzeć się, jak przebiegała rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych na samym początku małe firmy, często rodzinne, z niewielkim na początku kapitałem prowadziły prace poszukiwawcze, jeżeli chodzi o złoża właśnie niekonwencjonalne z gazu łupkowego. I po kilkunastu latach, ten proces mniej więcej kilkanaście lat trwał, kiedy wypracowano taki know-how i takie technologie, które umożliwiały w sposób ekonomiczny wydobywanie gazu łupkowego. Dzięki temu Stany Zjednoczone kilka lat temu stały się z importera eksporterem gazu łupkowego i spadły również ceny...
A w ogóle gazu.
Gazu i w ogóle spadły ceny, przez to również na szczęście gazu skroplonego, z czego Polska może już za rok korzystać, ale to jest temat inny. Pokazuje, że tego typu rewolucja jest w Polsce również możliwa, ale oczywiście potrzeba do tego czasu. I te 6 lat zmarnowanych bez ustawy, która zachęcałaby polskie i zagraniczne firmy do inwestowania, również te firmy, które posiadają know-how w Polsce i które potrzebują troszeczkę kapitału do tego, żeby prowadzić te prace badawcze. Jeżeli nie ma ram prawnych, to oczywiście nie będą te prace po prostu uwzględniane i nie będą prowadzone. I to jest główny podstawowy zarzut Najwyższej Izby Kontroli. Ja przypominam sobie, kiedy miałem zaszczyt pracować w zespole profesora Andrzeja Zybertowicza, w zespole do spraw bezpieczeństwa energetycznego, doradzając świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, kiedy walczyliśmy o to, aby rząd Donalda Tuska nie podpisał w 2010 roku niekorzystnego kontraktu jamalskiego, który zwiększał dostawy z kierunku wschodniego tego gazu konwencjonalnego, to również była pewnego rodzaju walka w kontekście gazu łupkowego, ponieważ jeżeli będziemy zwiększać import rosyjskiego surowca, to ten surowiec, to będzie zmniejszała się również presja na wydobycie gazu na terenie Polski. I mówię to o tym dlatego, że drugi taki podstawowy zarzut również z tego raportu jest następujący, że w Polsce brakuje takiego strategicznego myślenia o tych własnych zasobach, w jaki sposób nimi rozporządzać w interesie wszystkich Polaków, po to, żeby czerpać korzyści, żeby dawać miejsca pracy. Można powiedzieć, że stworzenie kilkunastu tysięcy miejsc pracy wysokotechnologicznych umożliwiłoby zostanie wielu młodym ludziom, młodym geologom, młodym przedsiębiorcom tu w kraju, którzy by nie wyjeżdżaliby za granicę na platformy wiertnicze czy do pracy w Wielkiej Brytanii. I ten czas, który został zmarnowany, niestety jest czasem bezpowrotnie zmarnowany. Mam nadzieję, że ten raport, który powstał między innymi z inicjatywy pana profesora Jędryska, spowoduje, że jednak rząd się otrząśnie i ustawa łupkowa stwarzająca ramy prawne zostanie przyjęta.
To popatrzmy może na te szczegóły związane z tymi danymi, wynikami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli. Premier Donald Tusk i koalicja PO-PSL nigdzie nie jest wskazana z nazwy w tym raporcie.
Chcę jedną rzecz powiedzieć najpierw. To jest pierwszy tego typu raport w Europie. Myśmy zaczęli pierwsi, już po tylu latach jest raport. Niestety ten raport jest druzgocący dla koalicji PO-PSL, przede wszystkim dla państwa polskiego, zaraz zobaczymy, że niestety winę pochodzi przede wszystkim Donald T., prawda, i Waldemar P., ale przede wszystkim Donald T. i jego ugrupowanie. Otóż z Ministerstwo Gospodarki sprawdzono, Ministerstwo Środowiska jako głównego, można powiedzieć, sprawcę tego, co się stało, ale przede wszystkim ale także dotykało to premiera Donalda Tuska. Sprawdzono Państwowy Instytut Geologiczny, Wyższy Urząd Górniczy i wiele jednostek, 11 różnych podmiotów gospodarczych, którym udzielano koncesji. I teraz co zrobił, gdybyśmy mogli popatrzeć na tą planszę teraz następną, co zrobił Tusk? Za co odpowiada wszystkim według raportu NIK? Bo to nie jest powiedziane, że nie jest powiedziane, Donald Tusk odpowiada. Nie. Właśnie ten raport trzeba jak czytać? Czyje były kompetencje? Co zawalono? No kompetencją Donalda Tuska było tworzenie prawa, tak? Przecież odpowiada za koalicję, on mówi, co się dzieje, co nie. I proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie nic nie przechodzi, żaden pomysł opozycji nie przechodzi. O tym wszystkim decyduje Donald Tusk i jego ekipa. A więc opóźnienie związane z otworzeniem prawa to jest opóźnienie wywołane przez Donalda Tuska, dlatego że w 2007 roku, kiedy były 2 gotowe ustawy, 5 różnych organów doradczo-kontrolnych powołanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, które miały utworzyć potem polską służbę geologiczną, zostały rozwiązane natychmiast podejście do władzy.
No wiemy też, że jak
100 milionów złotych wyznaczone na rozwój polskiego know-how. Poszło nie wiadomo gdzie.
Wiemy, że jak Donaldowi Tuskowi na czymś zależy, to przez Sejm jest w stanie w ciągu 2-3 dni
przepchnąć. Tak, to widać, to co właśnie było ostatnio, prawda, w przypadku lasów, ale nie tylko. Więc opóźnienie prac, zmiany prawa, prawda, które się zostały zatrzymane, praktycznie nic się nie działo, a koncesje wydawano. No nie wolno było tak mówić. No tutaj Janusz powiedział, że no będzie, było to taka no rewolucja, prawda? No rewolucja, tak, to była rewolucja, którą myśmy się przygotowali po cichu, 2006-2007. Natomiast rząd Donalda Tuska zachował się w ten sposób, że powiedział, o, będziemy robić rewolucję, rozdajemy koncesję, proszę bardzo, proszę państwa, proszę bardzo, czyli nie ma już zaskoczenia, a jednocześnie poszedł na piwo. No tak to wygląda i rozdawał koncesję za darmo, no to praktycznie za darmo. No tak się nie robi rewolucji, chyba. Tak mnie się zdaje.
Jeżeli mogę to uzupełnić, bo to jest, zgadzam się z tą tezą, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli i te tezy krytyczne są de facto aktem oskarżenia wobec następcy pana profesora, pana głównego geologa kraju, pana Jezierskiego, który w latach 2007-2011 pełnił swoją funkcję i rozdał właśnie blisko 100 koncesji bez tych podstaw prawnych, finansowych, bez ustawy łupkowej. Nawet 102. A warto przypomnieć tutaj telewizjom i słuchaczom, że to rozdawnictwo zakończyło się wkroczeniem do Ministerstwa Środowiska funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zatrzymaniem wielu urzędników za korupcję.
Styczeń 2012.
To był taki przełom rok 2011, kiedy rzeczywiście istniała szansa na to, że prace nad tak zwaną ustawą łupkową, która stworzy mechanizmy kontroli państwa nad własnymi zasobami, no bo trudno mówić o rozwoju całego sektora, jeżeli nie kontroluje państwo tego, co posiada. A pamiętajmy, że w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, wszystko, co jest pod ziemią w Polsce, należy do państwa polskiego, należy do wszystkich Polaków. Natomiast akurat w Stanach Zjednoczonych złoża należą do firm prywatnych. Co to oznacza? Oznacza to, że państwo powinno stworzyć takie mechanizmy, nie tylko fiskalne, ale również własnościowe, które będą zabezpieczać państwo, interesy państwa w kontekście złóż, aby nie były one niszczone, aby były odpowiednio eksploatowane i aby firmy, które będą prowadziły poszukiwania i potem wydobycie, nie oszukiwały polskiego państwa. W związku z tym oczywiście można myśleć o tym, jak robią to na przykład Holendrzy, jak robią to Norwegowie. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło już w tej kadencji projekt autorstwa byłego wiceministra gospodarki Piotra Naimskiego, takiej ustawy łupkowej, tworzącej tak zwany fundusz Staszica, do którego trafiałyby pieniądze właśnie Łukaszewicza, przepraszam, ale tam też jeszcze była spółka Staszica, tworzące możliwości zarabiania przez wszystkich podatników właśnie na wydobyciu gazu łupkowego. No, ten okres 2007-2011, właśnie takiego no, lekką ręką rozdawania koncesji, spowodował dzisiejszą sytuację, kiedy to bardzo dużo firm, które nigdy nawet nie miały zamiaru podejmować prac poszukiwawczych i wydobywczych, a chciały korzystać z luki prawnej, ponieważ jeżeli nie ma prawa, nie ma ustawy łupkowej, to jest pewna luka prawna. Luka prawna polega na tym, że oczywiście samej koncesji nie można nikomu sprzedać, ale można sprzedać spółkę, która tą koncesję już posiada, na przykład koncesję poszukiwawczą, co oznacza, że dzisiaj mamy tak zwany wtórny rynek handlu koncesjami. Oczywiście niektórzy analitycy mówią o tym, że nawet 30-40% tych koncesji trafiło do spółek, które kontrolowane są w sposób pośredni lub bezpośredni przez kapitał rosyjski. To oczywiście wymaga zbadania przez odpowiednie organy państwa. Faktem jest, że tego w żaden sposób nie polskie państwo nie kontroluje i również nie egzekwuje. Co to oznacza? Że rozdanie tych 100-kilkunastu koncesji bez prowadzenia prac poszukiwawczych i wydobywczych działa na korzyść Gazpromu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli firmy, które nigdy nie mają kapitału i nie prowadzą prac poszukiwawczych i wydobywczych i nie mają zamiaru w najbliższych 5-10 latach wydobywać gazu, polskie państwo, nie mając pewnego rodzaju mechanizmu odebrania tych koncesji po to, aby zgodnie z naszym interesem te prace były prowadzone, no, traci pewnego rodzaju azymut skuteczności.
Ale to jest, zaraz przejdziemy do tych kolejnych.
Jeśli można jeszcze, proszę ojca, powiedzieć, bo tak byśmy podsumowali tutaj już premiera Donalda Tuska. Tuska podsumować, to jest tak. Mamy, gdybyśmy tą planszę pokazali, bo ona jest dość istotna, z premierem Donaldem Tuskiem i mamy tak. Opóźnienie prac związane z tworzeniem minus. Tym bardziej, że odrzucił to, co PiS przygotował w to miejsce, tylko wydał koncesję. To był błąd wielki. Zmiany prawa zatrzymały się na etapie uzgodnień. Minus. Nie powołano pełnomocnika rządu. Minus. Nie przygotowano koncepcji ekonomicznych, mimo że PiS przygotował, to odrzucono. Minus. Prace geologiczne prowadzone w niewielkiej części obszaru koncesyjnego, bo tak wydawano koncesję. Minus. Przyczyny zmieniającej się sytuacji, czego sytuacja ekonomiczna, NIK uważa, były, albo niewłaściwe działania administracji rządowej. Według mnie tylko niewłaściwie działająca administracja rządowa, dlatego że przecież według norm prawnych, takie jakie tworzy rząd, tak działa przedsiębiorca. Też mamy tutaj minus, tak? I to wszystko łącznie daje plus w opinii Najwyższej Izby Kontroli, co mnie nieco niepokoi. Więc jak należy czytać ten raport? Ten raport czytać w środku, a nie patrzeć na to, co jest zawarte na zewnątrz, prawda? Bo jak można było pozytywnie ocenić te działania, a niestety tak jest.
Myślę, że zasady dwa minusy dają plus.
No ale to tylko nie przy dodawaniu.
Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska i znowu następną byśmy szlanszę pokazali. I cóż mamy? Niezorganizowane prace resortu, minus. Nierzetelnie przewlekłe postępowanie administracyjne, średnio 132 dni, powinno być 30, ale bywało także prawie 3 lata, które jest decyzji, minus. Nierówne traktowanie wnioskodawców, minus. Rozpatrzenie wniosków niekompletnych, minus. Niesprawdzanie wiarygodności ekonomicznej, minus. Nie wskazano istotnych faktów i dowodów, minus. Dowolność postępowania, wysokie zagrożenie korupcją, minus. Zablokowanie innym przedsiębiorcom wydawania tych koncesji, bo wszystkie wydano po prostu bardzo szybko, minus. Brak strategii, logiki tutaj właścicielskiej było, oczywiście minus. Nie wzięto pod uwagę możliwości ekonomiczno-technicznych, stąd handel koncesjami, tych, którzy brali te koncesje, minus. Brak wiarygodnego, nierzetelnie oszacowanego zasobu, czyli brak oszacowania zasobów, minus. Bardzo mała liczba odwiertów, braki w wynika, prawda? W Pensylwanii w krótszym czasie wywiecono 1600 otworów, a u nas 40 i kilka. No to jest też minus, tak? Znowu suma dała plus. Proszę bardzo.
Warto zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Znaczy, dlaczego od kilku lat, skoro nawet mamy niechlubne przykłady z ostatnich miesięcy, że jeżeli premierowi zależy na przeprowadzeniu przez Sejm jakiejś ustawy, mamy ten niechlubny przykład, jeżeli chodzi o ustawę o lasach państwowych, to potrafi przeprowadzić ją w ciągu dosłownie kilkudziesięciu godzin, albo nawet w mniejszym okresie czasu. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której projekt ustawy z Ministerstwa Środowiska, tej ustawy łupkowej, trafił do tak zwanych konsultacji międzyresortowych wiosną w 2012 roku i utknął w konflikcie pomiędzy różnymi ministerstwami. Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Spraw Zagranicznych itd., itd. Pytanie, dlaczego Donald Tusk nie rozwiązał tego konfliktu jako premier, doprowadzając do tego, że ustawa łupkowa trafi pod obrady Sejmu, w którym to różne partie będą zgłaszać swoje propozycje, tak aby w interesie Polski wydyskutować najlepszy mechanizm, no ten prawno-finansowy budowy sektora gazu łupkowego. I teraz dochodzimy do paradoksalnej sytuacji, kiedy zadamy sobie tak naprawdę pytanie, kto zyskuje, albo inaczej, komu zależy na tym, aby ten status quo tej bezradności w wydobyciu gazu łupkowego utrzymać w Polsce, to oprócz oczywiście prostego wniosku, że zależy na tym przede wszystkim Gazpromowi, to niestety dochodzimy do smutnej konstatacji, że głównymi oponentami zmian, czyli nieprzyjęcia ustawy łupkowej, są spółki Skarbu Państwa. Przede wszystkim PGNiG i firma PKN Orlen, a właściwie jej spółka córka, czyli Orlen Upstream. Dlaczego? Otóż, jeżeli chodzi o PGNiG, właśnie kiedy mówiłem o tym bardzo niedobrym kontrakcie jamalskim zwiększającym dostawy rosyjskiego gazu do roku 2022, który został podpisany przez Waldemara Pawlaka i Donalda Tuska w 2010 roku, jest oczywiste, że PGNiG nie jest zainteresowany zwiększeniem wydobycia gazu i ze złóż konwencjonalnych, i ze złóż niekonwencjonalnych, czyli gazu łupkowego, dlatego że zostałaby ta spółka postawiona przed faktem konieczności sprzedaży tego drogiego rosyjskiego gazu innym odbiorcom. Szacuje się, że w roku 2013 PGNiG sprzedało około 800 milionów metrów sześciennych gazu. Mam nadzieję, że przynajmniej po cenie nie niższej niż zostało to zakupione od Rosji, ponieważ za dużo gazu rosyjskiego zostało zakontraktowane. Innymi słowy, to właśnie PGNiG i PKN Orlen są chociaż kontrolowane przez Skarb Państwa, są tymi spółkami, którym najmniej zależy na tym, aby zmienić status quo. Najmniej również zależy na tym wielu urzędnikom, którzy postawieni byliby w sytuacji, w której wyposażając ich w narzędzia kontroli, musieliby podejmować decyzje. Kontroli, jeżeli dane złoże byłoby eksploatowane w sposób niewłaściwy, jeżeli dany przedsiębiorca by eksploatował je w sposób grabieżczy i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by było wydawać decyzje o odebraniu koncesji. I to oczywiście pokazuje, że w Polsce są siły, które nie są zainteresowane, aby Rzeczpospolita, aby polski rząd prowadziło mądrą politykę, pewną podmiotową politykę, na przykład w obszarze zarządzania własnymi zasobami, zgodną z interesem gospodarczym. I ten raport Najwyższej Izby Kontroli jest wielkim oskarżeniem zmarnowanych 6 lat właśnie pod tym kątem. Ja natomiast stawiam pytanie o odpowiedzialność spółek Skarbu Państwa, ponieważ jednym i o tym w pierwszym punkcie kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wskazują. Ja natomiast stawiam pytanie o odpowiedzialność PGNiG, szczególnie w kontekście tego konfliktu między ministrem środowiska a ministrem Skarbu Państwa, bo jednym z głównych pól nieprzyjęcia do tej pory ustawy łupkowej była kontrola nad władztwem, nad spółką, która miałaby zarządzać zasobami gazu łupkowego, czyli kontrolować w imieniu państwa tymi zasobami. Otóż z punktu widzenia PGNiG tym ministrem powinien być minister Skarbu Państwa, czyli dokładnie ten sam minister, który nadzoruje PGNiG. Oczywiście z punktu widzenia logiki byłoby to bardzo niedobre, kiedy w jednym ministerstwie z jednej strony byłby nadzór nad spółką, która wydobywa gaz, z drugiej strony nadzór nad spółką, która ma kontrolować wydobycie gazu łupkowego. I to był jeden z głównych powodów odrzucenia ustawy łupkowej, która została wypracowana w ostatnich miesiącach. Ja nie rozstrzygam, czy ona była dobra, czy zła. Ona po prostu nie została przesłana do prac parlamentarnych przez ministra środowiska, bo została zatrzymana na etapie konsultacji międzyresortowej. I został w grudniu zeszłego roku zmieniony minister i teraz obecny minister rezygnuje z takiego nadzoru właścicielskiego na rzecz tylko i wyłącznie nadzoru fiskalnego.
Ministerstwo Środowiska tutaj ma jeszcze więcej
zarzutów.
Kolejne to są brak regulacji procesu pobierania próbek geologicznych, brak obowiązku bieżącego przekazywania próbek, brak szczegółowych wymogów. Próbki geologiczne wywożono w całości za granicę, w tym rdzenie.
Kiedy ja o tym mówiłem, przestrzegałem kilka lat temu, to się ze mnie śmiano. Mówiono, że to jest nieprawda. Przecież to na konferencji, na kongresie geologicznym mówiłem o tym.
I te próbki, panie profesorze, były wywożone bez wiedzy i zgody organu koncesyjnego.
Tak, ale to powinna być taka sytuacja. I tak miało być. Na każdym platformie wiertniczej, na każdym padzie powinna być osoba z Polskiej Służby Geologicznej, organu państwa, który miał być powołany, która od razu jest przy pobieraniu, przy odpowiednim zabezpieczeniu. Proszę Państwa, trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę. Może tak, ja omówię te zarzuty, a potem wrócimy do tej sprawy. Otóż wywożono próbki, brak technologii, sposobu, bo to było rozwijane w Polsce, to zostało zaprzepaszczone. Próbki przekazane Centralnego Archiwum Geologicznego były pobierane w sposób naruszający ich stan, czyli one traciły wartość. Minus znowu, poprzedni minus, wszędzie minus. Brak czynności kontrolnych, minus. Tylko 13 rdzeni trafiło częściowo, i to część rdzeni to źle pobranych w większości do naszych zasobów, a powinno 40 kilka, 9. Brak czynności kontrolnych, nawet przedsiębiorców nie kontrolowano specjalnie. Niewystarczający nadzór nad podległymi jednostkami, wszędzie minus, i to znowu sumuje się razem do plus. Ja tego nie rozumiem, ale będę jeszcze pytał na komisjach, jest w tej sprawie jeden dezerat, druga komisja będzie się w tej chwili spotykała w tej sprawie, będziemy ten próbowali raportniku zrozumieć, ale powiem, on ma dwie warstwy. Jedna to jest ocena, a druga prawdziwego zawartość. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego rdzenie, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, o czym ja bardzo pilnowałem, miały być zgodnie z prawem dzielone wzdłuż rdzenie wiertnicze, powiedzmy takiej grubości 500-metrowy, czy kilometrowy, czy 5-kilometrowy, cały odcinek, w zależności jakie głębokie wiercenia były, prawda? Miały być przewiercone wzdłuż. Warstwa łupkowa gazonośna może mieć kilkadziesiąt metrów tam tylko, prawda? Chociaż łupki mogą mieć 2 kilometry, więc kilkadziesiąt metrów. I teraz powiedzmy 100 nawet. To teraz to było szczególnie istotne i trzeba było to traktować jako wielką wartość. Jeden odwiert kosztuje samo odwiert około 15 milionów dolarów.
całe badania, przygotowania i tak dalej, to jest kilkadziesiąt milionów dolarów. Co to oznacza? Gdybyśmy policzyli wartość na wagę takiego rdzenia, to jego wartość jest równa wartości złota. A próbki tak jak jest moja wiedza, być może się mylę, będę prosił o sprostowanie. Przywożono część, ci co w ogóle przywieźli te próbki, to były naruszone, popsute, w jakichś tam skrzynkach zaplombowane albo niezaplombowane, a ten człowiek, który przyjmował to w Centralnym Instytutu Geologicznym, w ogóle, czyli Państwowy Instytut Geologiczny, który się mieni służbą geologiczną przecież ustawowo, w ogóle nawet do tego nie zaglądał, nikt tego nie otwierał w bardzo wielu przypadkach. Papiery przychodziły tu albo razem, osobno, czyli ta wartość największa, o której Platforma Obywatelska mówi, kontrując moje argumenty, kiedy już te do Tustka wreszcie w 2010 roku list otwarty pisałem, że przecież to musimy wydawać, dlatego że będziemy mieli wielką wiedzę geologiczną. No jaką wiedzę geologiczną dostaliście, jak raporty były nieprawdziwe, próbki były źle oddane albo w ogóle nie oddane, zmarnowane, dlatego że one powinny być szczelnie zamknięte, bo chodzi o gazonośność przecież, one wartość traciły. My nie mamy niczego prawie z tych odwiertów w tej chwili, a to było, miało być największą wartością, największym osiągnięciem Donalda Tuska. Czyli co było osiągnięciem? Zmarnowanie po prostu szansy. I niestety taka sytuacja w Polsce nastąpiła, że my z tego nic nie mamy. A jedyną naszą wartością było to, bo wcale tych łupków dużo nie mamy w stosunku do innych krajów. Tak? Mamy sporo, ale nie jest tak znowu rewelacyjnie. Że byliśmy pierwsi przez wiele lat, trzeba było milczeć, przygotować się i robić swój interes. I dzisiaj byśmy w tej branży w Europie z pewnością rządzili. Donald Tusk załatwił to, że nie mamy nic do powiedzenia. Śmieją się z nas i dlatego nawet minister Antokon na szczyt gazu niekonwencjonalnego nie pojechał do Wiednia, który
był. No ale to rodzi się pytanie w takim razie, czy to jest zwykłe partactwo, nieudolność, czy to jest po prostu jakaś głupota i niefrasobliwość, czy to jest coś więcej?
To ja tylko to powiem tak, nie wierzę w taką głupotę.
Jeżeli zadawane są tego typu pytania, no to zawsze najczęściej chodzi o pieniądze i oczywiście w tej sprawie również chodzi o pieniądze, ponieważ wracam do tego pytania wcześniejszego, kto na tym zyskuje. No zyskuje na tym obecny monopolista, czyli Gazprom, a trzeba sobie przypomnieć, że w 2020 roku kończy się kontrakt na dostawy rosyjskiego gazu i Rosjanie już dzisiaj są zainteresowani tym, aby negocjować nowy kontrakt, który będzie według ich zamierzeń kontraktem, jeżeli nie będzie w Polsce możliwości sprowadzenia z innego niż rosyjski kierunek dostaw gazu ziemnego, będzie kontraktem zawartym no, może nawet na 50-60 lat. Ponieważ nawet dzisiaj prezes Najwyższej Izby Kontroli stwierdził, co jest oczywiste, ale potwierdził również komentując sprawę zamieszania wokół nieujawnienia przez polityków PSL instrukcji gazowej z roku 2010 roku i sprawę właśnie gazu łupkowego, że Rosjanie w sposób bezwzględny wykorzystują i w sposób profesjonalny słabość polskiego rządu. I drugim czynnikiem jest to, że w roku 2019 jest wygaszony również kontrakt na przesył blisko 30 miliardów metrów sześciennych gazów przez terytorium Polski do odbiorców zachodniej rurociągiem jamalskim. Rosjanie chcą te dwie sprawy załatwić i oczywiście jednym z sytuacji, które wzmacnia ich pozycję negocjacyjną jest po pierwsze niewydobywanie więcej gazu konwencjonalnego niż w tej chwili. To jest cały czas od kilku lat poziom około 4-4,5 miliarda metrów sześciennych rocznie, chociaż moglibyśmy wydobywać nawet 6-7 miliardów metrów sześciennych rocznie. Tu jest to potwierdzenie. PGNiG nie prowadzi takich prac, a sprowadza droższy rosyjski gaz. I dwa, zablokowanie na wiele lat, szczególnie w perspektywie negocjacyjnej, szans na wydobycie gazu łupkowego. To oczywiście sprowadza się do tej konstatacji, że niestety grozi nam podpisanie na bardzo niekorzystnych warunkach, na kilkadziesiąt lat kontraktu, który oczywiście w sposób polityczny dalej będzie dzielił Europę na pół i zostaniemy w tej sowieckiej strefie wpływów, ponieważ Rosjanie bezwzględnie wykorzystują ropę naftową i gaz ziemny do kontroli państw, chcąc podzielić Europę na obszar kontrolowany przez Kreml, czyli to jest obszar postsowiecki i obszar Unii Europejskiej, do której oczywiście te surowce również dostarczane są, między innymi przez gazociąg Nord Stream. I temu musimy się przeciwstawiać i myślę, że ten raport Najwyższej Izby Kontroli jest takim ostatnim dzwonkiem, który pokazuje, że dzisiaj potrzebne są radykalne działania. Przyjęcie tej ustawy łupkowej w ciągu najbliższych tygodni, nie, już nie mówię o miesiącach, konsensus wszystkich poważnych sił politycznych, bo oczywiście ani postkomuniści, ani partia Palikota nie są zainteresowani tym, aby wydobywać gaz łupkowy w sposób poważny, ponieważ wzmacnia to, wzmacniałoby to podmiotowość państwa polskiego w kontekście Rosji. A przypomnę działania Leszka Millera po objęciu władzy w 2001 roku. Tym pierwszym jego działaniem było odrzucenie kontraktu norweskiego, który umożliwiałby od 2004 roku import 3 miliardów metrów sześciennych innego niż rosyjski gaz, gazu z Norwegii. Te siły są oczywiście niezainteresowane tym sukcesem budowy sektora gazu łupkowego. Więc mam nadzieję, że będzie to ostatni gwizdek do tego, aby podjąć radykalne działania. No pan tu, profesor, ma na pewno więcej wiedzy, czy tego typu działania w parlamencie mogą być podjęte. A przypomnę, że rzeczywiście ustawa autorstwa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości dalej sobie w szufladzie pani marszałek Ewy Kopacz od blisko 2 lat leży i nie podjęto nad nią realnych, żadnych prac, co oczywiście również opóźnia pracę nad tą ustawą.
No, również wszystkie ustawy, które mają odmrozić zamrażarkę, są do tej zamrażarki wkładane.
Kilkanaście projektów ustaw mam autorskich swoich. To, jeśli udało się coś wepchnąć, to wypadało. I proszę zwrócić uwagę na moim, to już taka dygresja, profilu na Facebooku, ale wszystkim na YouTube. Jest kanała na YouTube, jest Jędrysek Merytoryczny, jest świetny dwumitowy filmik pokazujący jest szczyt niekompetencji, kiedy odrzucane są projekty ustaw, gdzie posłowie PO kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. No to jest niesamowite. I jednak to odrzucają. Mówiąc o to gaz w łupkach, wcale nie chodziło o gaz w łupkach, tylko co innego. Ale wróćmy może do raportu. A jeszcze ja bym pozwolił się trochę nie zgodzić, ale to z kolegą Januszem tutaj, jeśli chodzi o winę firm państwowych. Otóż koncepcja Prawa i Sprawiedliwości była taka, którą ja wypracowałem w 2006-2007, że mają pojedyncze koncesje, z którymi jeśli odkryją złoża, to i tak nie zrobią, będą chcieli mieć więcej, mają firmy, które ryzyko ponoszą obce firmy, miliardy dolarów będą musiały wydać. Polskie firmy czekają, bo i tak nie mają pieniędzy na to, ani technologii, tak? Więc czekają i dostaną dopiero wtedy, kiedy już będzie możliwość współpracy z tymi dużymi firmami, które mają te pieniądze, na zasadzie wchodzenia aportem z koncesjami, które by wtedy dostały. I rząd Donalda Tuska tak wydał te koncesje wszystkim, kto chciał i praktycznie za darmo, że teraz nie było czego dać już tym firmom. Mało tego, obce firmy zaczęły teraz czekać i handlować koncesjami. Te koncesje, ich koszty wzrosły do kilkuset milionów dolarów w mojej opinii. To łatwo się da ukrywać. O tym pisałem w naszym dzienniku już kilka lat temu. Natomiast to zaczęły polskie firmy zmuszane być do poszukiwania gazu i wydawać nasze pieniądze, tak? Czyli sam jest ryzyko i koszty przerzucić, tak jak myśmy to zrobili w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, na obce firmy, a polskie firmy miały na tym zyskiwać, to zrobiono odwrotnie. Czyli obce firmy czekają, bo mają koncesje, a teraz my, polskie firmy, przynajmniej wydaje w tej chwili, w mojej opinii, PGNiG na poszukiwania i Orlen łącznie, a nie San Leon czy inne, prawda? Tak sądzę. Chociaż bebni się teraz, że San Leon ma jakiś sukces, mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest. Ale wróćmy teraz do tego Wyższego Urzędu, do raportu NIK, tak, Wyższy Urząd Górniczy.
Środowiska,
tak, omówione jest, czyli wszystkie negatywne, ocena pozytywna. Wyższy Urząd Górniczy. Wyższy Urząd Górniczy został także tutaj, i ja musiałbym go trochę bronić. Myśmy przejęli w ramach reformy geologii górnictwa w Polsce w 2006 roku główny geolog kraju, w imieniu ministra środowiska, przejął nadzór nad prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Tak? W związku z tym w 2012, czy albo koniec 2011, czy 2012 roku, początku 2012 roku, według mojej wiedzy główny geolog kraju, Piotr Woźniak, wystosował prośbę do Wyższego Urzędu Górniczego, bo miał już takie prawo, żeby kontrolę wykonało. I oni prawdopodobnie zignorowali trochę, ale to też nie było ich obowiązek. Oni wykonali chyba jedną, tak jak NIK pisze, kontrolę na 34 dotyczące gazu łupkowego. Proszę Państwa, to była jedyna poważna kontrola, jakakolwiek w ogóle była. Także tutaj te minusy, które są, gdybyśmy na tą planszę popatrzyli, przy Wyższym Urzędzie Górniczym, że niewystarczający, nierzetelny nadzór, że niewystarczający nad podległymi jednostkami, różnie tylko nad firmami, że nie odniesie do każdego z elementów ochrony środowiska i tak dalej. To wszystko powinien robić Państwowa Służba Geologiczna, którą jest formalnie PIK, i tego nie zrobił. Tego nie zażądał główny geolog kraju w 2008 i 2011. To był główny czas, kiedy wszystko zmarnowano, to były te lata. Ale oczywiście suma też jest jeden. I gdybyśmy popatrzyli, właśnie teraz przeszli do następnego slajdu od Państwowej Służby Geologicznej, który jest Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy, to jest pełna nazwa, to są te trzy człony, trzyczłonowe, to w sumie 9 wyrazów, ale dobrze. To jest tak, oni mają zarzut Najwyższej Izby Kontroli taki. Niewystarczający nadzór nad podległymi jednostkami komórkami organizacyjnymi. Zgoda? Minus. Nie wyodrębniono nawet komórki organizacyjnej? Minus. Brak weryfikacji jakościowej, ilościowej technologii poboru wykonywania, brak przechowywania próbek. To było kluczowe. Powinni to robić dobrze. W ogóle się tym specjalnie nie interesowali, tak jak wynika z raportu NIK. Minus. Nierzetelność raportu o zasobach wydobywalnych. Minus, bo ten raport bardzo dużo zrobił złego. Dlatego, że sam ten raport jest dość słabo oceniony przez NIK, ale raport, który zaniżał polskie zasoby o 10-krotnie, to był bardzo szkodliwy raport, bo to oznaczało możliwość nacisku przez przedsiębiorców na polskie państwo, żeby nie wprowadzać opodatkowań. I w dużym stopniu to się udało, bo zobaczcie, że państwo, że ciągle tego nie ma. Raport Państwowego Instytutu Geologicznego to jest marzec 2012, kiedy Państwowy Instytut Geologiczny był już służbą geologiczną formalnie i miał obowiązek pilnować polskiej racji stanu. I tutaj zawalił. Zawalił opróbowanie, badania, praktycznie wszystko. Ja nie widzę, naprawdę, ja osobiście nie widzę zasług Państwowego Instytutu Geologicznego. Mało tego, z tego co ja wiem, pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego świadczyli usługi dla firm poszukiwawczych. No to jest niemożliwe. Podobnie zresztą jak ABW, tutaj kolega, to jest gazetowy zarzut, także ja nie znam szczegółów, że pracowali dla przedsiębiorców. A potem przygotowali wnioski, przygotowali wnioski koncesyjne, po czym je rozpatrywali. No to jest właśnie pole do korupcji i o tym pisała prasa i Najwyższa Izba Kontroli. Również przedsiębiorców oceniono, 11 przedsiębiorców oceniono, Orlen, PGNiG, ale także Marathon Oil, inne firmy były oceniane. Nie wszyscy wykonali, jak jest, nie wykonywano rzetelnie obowiązków wynikających z koncesji. No bo jak nie ma kto ich pilnować, nie ma polskiej służby geologicznej, no to kto będzie sam coś rzetelnie wykonywał? Raporty przede wszystkim były takie, że one się do niczego nie nadały. Próbki oddawano byle jakie, bo nie musieli. Bo w praktyce nikt ich tego nie zmuszał. Nie było nikogo na wiertnik, nikt nie miał tego pilnować. No państwo miało tego pilnować, ale państwo tego nie zrobiło. Nieterminowe lub niewłaściwe naliczanie opłat dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jakie powinni płacić, prawda? A jednocześnie to wiele rzeczy tutaj nie ma. Nierzetelne przekazanie informacji do Ministerstwa Środowiska. A to wynikało z umowy koncesyjnej. Ale kto to miał tego przypilnować? Jak w Ministerstwie Środowiska tą sprawą zajmowało się 3 osoby, a rząd PO odrzucił przygotowaną ustawę o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, rozwiązał 5 organów doradczo-kontrolnych społecznych, które miały już być tym zalążkiem naszego przemysłu łupkowego.
No to też ciekawa ta cyfra, prawda? 3 osoby.
No to 3 osoby za to odpowiadały.
Ojca, w 2006 roku zajmowała się jedna osoba i coś szło. To jest kwestia chęci. Jak się rozwijało to trzeba było powołać od specjalistyczny organ. I sam pełnomocnik też niewiele pomoże. Tu musi być organ państwa. Jeśli już mogę powiedzieć wyprzedzająco. Otóż ministerstwo, w mojej wiedzy środowiska, w tej chwili chce znowu wrócić do podobnej koncepcji, jaka wcześniej miało poprzedni jeszcze główny geolog kraju, żeby była około nawet 600 osób ponad zatrudnionych przy wojewódzkich inspektorach ochrony środowiska, tak zwany nadzór geologiczny. To się nie uda. Nie da się od zera tego zrobić. Trzeba bazować na Państwowym Instytucie Geologicznym, tylko wydzielić go, uniezależnić od sprawy naukowe, od spraw służby. To jest istotne. Myśmy zresztą w 2007 roku wydzielili pion służby i pion nauki i ten pion służby miał budować służbę geologiczną. Nie miało być żadnych zwolnień, co się bzdury opowiada.
Pokażemy już numery telefonów dla naszych słuchaczy. Jakkolwiek podsumowując tę część raportu, możemy powiedzieć, że podległe, nie tyle podległe, co kontrolowane jednostki spotkały się z licznymi zarzutami, które tutaj zostały przez...
Ale jeszcze liczniejszych nie przedstawiono. Są bardzo duże są.
Ale jeszcze właśnie wiele zarzutów pominięto lub przedstawiono w sposób niesatysfakcjonujący. Jakie to są zarzuty?
No, przede wszystkim nie pokazano, jakie państwo polskie poniosło straty finansowe albo utracone korzyści. To są straty już w gotówkowe. Ja bym obliczał, patrząc na to, jakie są wartości koncesji, jakie są w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, około 100 miliardów złotych. Ale utracone korzyści z tego, żeśmy utracili to miejsce wiodące i że nic się nie dzieje, już nie ma efektu zaskoczenia, to jest być może rzędu biliona złotych. To tak, ja to potrafię udokumentować. Raport NIK został bardzo mało wnikliwie oceniony. Patrząc, analizując dość dokładnie ten raport, widzę, że wstęp musi opisać kto inny, bo on się różni od zawartości. Zresztą jak cały raport NIK. Wewnątrz raportu jest co innego, bardzo, ale to bardzo ciężkie oskarżenia, a na zewnątrz to są efekty pozytywne. No ja tego nie rozumiem. Prawda? Chciałbym to wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, dlaczego takie wyniki. Nawet, bo to, co w tym raporcie NIK nawet uznane zostało za pozytywy, tak naprawdę są negatywami. No, że 35 milionów wydano, że sprawa w ogóle idzie i wydano 35 milionów na jakieś projekty. No przecież my przygotowali 100 milionów na to złotych już w 2007 roku. A oni przez tyle lat wydali 35 i nie ma tego efektów, albo są efekty szkodliwe. Korelacja danych ze wstępu w ogóle się nie ma, jeśli chodzi o raport PIG-u. Nie ma się nijak do tego, co jest w środku. Ja bym chciał wiedzieć, kto jest raportem poszczególnych rozdziałów, a szczególnie wstępu. Wstęp jest niezgodny ze środkiem. A wstęp czytają dziennikarze. I o tym się potem mówi. Prawda? Ile kosztował ten raport? Chciałbym wiedzieć naprawdę, ile kosztował. Tak? Czy on był jako służba geologiczna zrobiona, czy jako jednostka badawcza? Przecież PIG był służbą, nie mógł tego inaczej zrobić. Kto jest autorem? Czy interes Polski został ochroniony? Handel koncesjami ocenić. Kto jest właściwie właścicielem koncesji? Bo dzisiaj jestem przekonany, że nie mamy pełnej wiedzy, kto jest właścicielem koncesji. Przecież Rosneft, ja już mówiłem to półtorej roku, dwa lata prawie temu, do Tuska z mównicy sejmowej. ExxonMobil, Marathon Oil, Talisman, Eni wycofają się, że Eni i ExxonMobil dogadują się z Rosneftem wymianami koncesji. Prawdopodobnie polskie koncesje wchodzą w rachubę. No, pomyliłem się. Wtedy, bo wcześniej myślałem jeszcze w 2010, że to będzie Gazprom. Nie, to był Rosneft. Taka była moja pomyłka. To było wszystko widać. I Tusk nie reagował w ogóle. To były tylko uśmieszki i nic więcej. I mamy, co mamy w tej chwili. I raport NIK to pokazuje, ale tylko ten środek i to w niewielkiej części.
Znaczy, z swojej strony pewne podsumowanie. Warto podsumować ten raport Najwyższej Izby Kontroli z perspektywy celu, jaki powinna postawić sobie administracja rządowa, jaki powinien postawić sobie rząd Rzeczpospolitej Polskiej, przygotowując kwestie zarządzania zasobami gazu łupkowego. Tym celem jest oczywiście przede wszystkim a. kontrola i b. czerpanie korzyści finansowych. Na całym świecie jest tak, jest taki model, że jeżeli państwo jest właścicielem złóż, to w związku z tym, że pozwala na określonych zasadach prawnych i finansowych przedsiębiorstwom wydobywać na skalę przemysłową te zasoby, to określony procent wartości tego zasobu, na przykład węglowodorów, gazu ziemnego czy ropy naftowej, wraca w postaci podatków czy innych danin do państwa. Mówi się mniej więcej, że takim standardem jest 60, 70, 80% wartości tych surowców, które wracają w postaci podatków do państwa i dlatego dzisiaj Norwegowie mają wielosetmiliardowy fundusz emerytalny i nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej, ponieważ rzeczywiście korzystają w sposób roztropny ze swoich złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. I taka powinna być perspektywa rządu polskiego, w jaki sposób zagospodarować te zasoby. I w propozycji rządowej, powiem, bardzo rozsądny, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju podejście, jaka część wartości tego gazu wydobywanego miałaby wrócić do Skarbu Państwa, pokrywającej się również z propozycją opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Mowa jest o około 40% wartości tego gazu, który wracałby w postaci podatków do budżetu państwa. Jest to jeden z najniższych tego typu współczynników na świecie. A skąd w ogóle powstał problem? No, otóż powstał problem, ponieważ w 2006-2007 roku, kiedy wybuchło zainteresowanie gazem łupkowym i ta rewolucja w Stanach Zjednoczonych pokazała, że na skalę przemysłową można w sposób ekonomiczny wydobywać gaz łupkowy, okazało się, że w Polsce była tylko jedna spółka, która wydobywała w ogóle gaz, czyli państwowy PGNiG. I w związku z tym brakowało jakiejkolwiek ustawy, która stwarzałaby możliwości, bo nikt o niej wcześniej nie myślał, skoro była tylko jedna spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, która stwarzałaby możliwości, o której mówił pan profesor, że przychodzi inwestor XYZ i wydobywa na skalę przemysłową gaz, zostawiając część tej wartości wydobywanego surowca należącego do wszystkich Polaków Skarbowi Państwa. Czyli przed rozdawaniem koncesji, tych 100 koncesji, które rozdał rząd Donalda Tuska w osobie pana ministra Jezierskiego, należało stworzyć warunki zarządzania tymi złożami, tak aby zabezpieczyć...
Wystarczyło ich nie odrzucać.
Dokładnie, wystarczyło ich nie odrzucać, tak aby te 40%, 50%, może 35% wartości gazu wróciło do polskiego budżetu i naprawdę to są miliardy nie złotych, ale miliardy dolarów i mielibyśmy kilkanaście ważnych problemów w dziedzinie edukacji, w dziedzinie ochrony zdrowia rozwiązanych, gdyby ten czas nie został zmarnowany, a na pewno stworzone by były miejsca pracy właśnie w tej branży.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz, jestem góralem. Dzwonię. Cieszę się bardzo, że do Państwa się dodzwoniłem. Witam ojca prowadzącego, pana profesora i gościa w studio. Dziękuję za bardzo kompetentny program. I mam takie pytanie. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby pan Waldemar P. i pan Donald P. stanęli przed Trybunałem Stanu za szkody wyrządzone w gazie łupkowym? To jest pierwsze pytanie. Drugie, chodzi o to, że mija 25 lat transformacji. Czy jest przygotowywany jakiś audyt szkód wyrządzonych przez te 25 lat? I trzecie, czy jest możliwe powołanie ruchu społecznego Stop Grabieży Rzeczypospolitej? Takie trzy pytania mam. Dziękuję bardzo. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Grzegorzu.
No cóż, no postawienie przed Trybunałem Stanu Tuska to nie jest jakby dziedzina, której ja bym się wypowiadał, bo prawnikiem nie jestem. Z pewnością należałoby wyjaśnić, czy to jest niekompetencja, czy to jest coś innego, czy jest świadome działanie. Sprawa druga, ja bym za karę, jeśli już, to kazał Tuskowi po prostu mieszkać w Polsce i patrzeć na to, co się dzieje i cały czas się z tego tłumaczyć. Jeśli chodzi o drugie pytanie, nie pamiętam, ale...
Jest też kwestia związana z...
Zarządzaniem polskimi zasobami przez ostatnie 25 lat.
Oczywiście
audyt.
Ten audyt wstępnie został zrobiony w 2006 roku, no stąd właśnie takie decyzje z gazem w łupkach i żeby to jednak robić po cicho, a przygotować to organizacyjnie. No i rząd Tuska to zawalił, odrzucając wszystko, więc to... ten audyt powinien być zrobiony, ale on powinien być zrobiony przez organ państwa, który powinien być powołany, Polską Służbę Geologiczną i który już prawie istniał, kiedy rząd Donalda Tuska doszedł do władzy i to po prostu zniweczył. I to jest taka, no cóż, trzeba wszystko zaczynać od nowa. My jesteśmy w tej chwili w gorszej sytuacji niż byliśmy w 2006 czy 2007 roku, kiedy zaczynaliśmy tę sprawę, ponieważ mamy wielki bałagan, państwo straciło wiarygodność, jest wielkie ryzyko polityczne, inwestorów, w ogóle ryzyko, które podraża poszukiwania. Nie wiadomo, kto jest właścicielem koncesji. W zasadzie wszystko zostało zawalone. O, tak to wygląda.
Ja dziękuję serdecznie za ten głos, ponieważ on dotknął, rzeczywiście nasz telewidz dotknął dużego problemu. Problemu z jednej strony tej tak zwanej liberalizacji polskiej gospodarki i tak zwanej transformacji tego okresu lat 90., kiedy majątek narodowy wyprzedawano za grosze. No zresztą dzisiejsza prywatyzacja niewiele się różni od tej z lat 90. i również kwestia gazu łupkowego podlega niestety tym samym prawom, ponieważ obecna dyskusja i brak ustawy łupkowej sprowadza się do tego, że polskie państwo traci możliwość korzystania fiskalnego właśnie z wartości, jaką stanowi ten gaz łupkowy, który mógłby być wydobywany na skalę przemysłową. I to jest tak, że przedstawiciele mojego pokolenia, 30-35-latków, w związku z taką odpowiedzią negatywną na to pytanie, które nasz telewidz zadał, poczuciu takiej bezsensowności stanu spraw w Polsce, stanu spraw i prywatnych, i państwowych, wybierają emigrację i jadą do Londynu w poszukiwaniu pracy. No bo jak inaczej można sobie w sposób racjonalny odpowiedzieć, dlaczego Polska, mając to, o czym mówił pan profesor, możliwość przewodzenia i bycia liderem w Europie, wysokotechnologicznego sektora przemysłu wydobycia gazu łupkowego już 6-7 lat temu.
Pionierskiego w skali światowej.
Pionierskiego w skali światowej. W tym obszarze możemy konkurować naprawdę z wieloma europejskimi potęgami. Polskie państwo stałoby się bardziej podmiotowe, a na pewno w bezpieczeństwie energetycznym podnieślibyśmy swój status. I marnujemy tą szansę. Marnujemy i z jednej strony powstawanie nowych miejsc pracy, a przede wszystkim marnujemy szansę na tańszą energię, bo tańsza energia to oczywiście tańszy gaz dla wszystkich Polaków, którzy korzystają na co dzień z gazu ziemnego. To również tańszy gaz dla polskich przedsiębiorców, którzy zatrudniają miliony Polaków. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby uwolnić się od drogiego rosyjskiego surowca. Dlaczego ta sprawa nie jest do tej pory uregulowana? Dlaczego polski rząd marnuje czas, zajmując się innymi sprawami, pobłażając również wielu lobbystom, na przykład w obszarze bankowości, czy w obszarze farmacji i tak dalej. Tego po prostu nie wiem i oczywiście ja akurat podpisuję się pod tym tak zwanym audytem. Potrzebny jest taki audyt otwarcia i mam nadzieję, że ten warunek pierwszy, który musi być spełniony, to oczywiście zmiana rządu na taki, który rzeczywiście będzie chciał tą sprawę podnieść.
To nie jedyny chyba obszar, w którym Rosjanie trzymają nas w szachu. A nasz słuchacz mówił jeszcze o ruchu obywatelskim właśnie w sprawie tej kontroli.
Ruchem obywatelskim jest Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj nie ma alternatywy w tej chwili, także no, on jest, trzeba po prostu popierać
to jest,
i tyle.
To jest sprawa zatem aktywizacji obywatelskiej, tak, żeby tak. Trzymać rękę na pulsie. No
trzeba
i też
razem,
wybory.
Tak, trzeba, i trzeba o tym jednym pamiętać. Trzeba już decydować się, bo naprawdę głos oddany na jedno małe ugrupowanie oznacza głos najczęściej, głos stracony. Mało część z tych głosów przechodzi na partię, na które by się nigdy ta osoba nie zdecydowała. Więc to taki mamy system wyborczy. W związku z tym trzeba głosować na te partie, które gdzie 10 tysięcy głosów może wprowadzić przeciętnie przy dużych partiach, a nawet 5 tysięcy głosów może wprowadzić jakiegoś posła, a przy małej partii potrzebna jest 30 tysięcy i to się nie wprowadzi. Więc trzeba szanować także swój głos, głosuje za duże. No tak, bo to rozmawiamy o faktach, o tej reprezentacji potem w Sejmie, bo to jest najbardziej istotne.
657-0011 i 657-0012 to numery dla naszych telewizów i słuchaczy z Polski. Natomiast telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400 to telefony bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie i Polska Południowa 605, i zagranica 657-0013 oraz 657-0014. Jeszcze przez kilka minut do Państwa dyspozycji w naszym studio pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju w latach 2005-2007, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Rozmawiamy na temat Najwyższej Izby Kontroli, raportu tejże Izby o gazie w łupkach, no i o tym, jak tu panowie wykazali, również na planszach, rząd PO-PSL marnuje także i to bogactwo. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Szczęść Boże, panie Janusz.
Ojcu, redaktorowi i szanownym gościom. Ja mam takie jedno pytanie, mianowicie chciałbym zapytać, bo słyszałem swego czasu pan poseł Stanisław Piotrowicz mówił o doktrynie bezpieczeństwa, że gwarantem bezpieczeństwa Polski jest Rosja. Jest to jakiś dokument, który sporządziło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Gdzie ten dokument można by znaleźć i czy coś panowie mogliby na ten temat powiedzieć, bo to wydaje mi się, że wiele tłumaczy.
Dziękujemy, panie Januszu.
Cóż, ja, to jest taki no, poboczny temat w sumie dotyczący, bo mówił o raporcie Najwyższej Izby Kontroli w zakresie poszukiwań gazu w formacjach łupkowych. Ja takiego dokumentu nie widziałem i nie wiem, o którym Piotrowiczu, bo to jest dość popularne, co pan mówi, ale no cóż, no dla mnie gwarantem i bezpieczeństwa no Rosja nigdy nie była i być po prostu nie może. To jest nierealne, niemożliwe i będzie gwarantem wielu sytuacji, ale z pewnością niebezpieczeństwa Polaków.
Zapraszamy Państwa do tego, by jednak trzymać się tematu, także z szacunku dla naszych gości, chociaż no, tych obszarów, o których chcieliby po prostu Polacy porozmawiać i które gdzieś bolą, jest bardzo wiele. Więc...
Jeśli można jeszcze, bo będziemy mówić w radiu, bo już rozumiem, że kończymy program, będziemy sporo więcej mówili to, o czego w tym raporcie nie ma. Także serdecznie zapraszamy.
21.40 już teraz.
Tak.
Jeśli mogę, to znaczy ja się akurat tutaj chcę zgodzić z naszym telewidzem, ponieważ jeżeli podejdziemy do sprawy w sposób, trzymając się faktów, to niestety z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego tym gwarantem w obszarze gazu ziemnego jest rzeczywiście Rosja. To jest sytuacja...
To nie gwarantem.
Gwarantem, dlatego że... Znaczy gwarantem.
Dostarczycielem,
ale jeżeli Rosjanie podejmą, tak jak w przypadku mogą podjąć i Ukrainy, i w przypadku Białorusi decyzję o odcięciu nam dostaw gazu ziemnego, to mogą to uczynić. To jest sytuacja poniżająca dla polskiego państwa, że od tych 25 lat nie uwolniliśmy się od rosyjskiego gazu tak, aby na przykład z kierunku północnego sprowadzać inny niż rosyjski surowiec. Co powoduje, że w tym obszarze nasze bezpieczeństwo jest po prostu
bo gwarant zagrożone. To jest pojęcie jakoś pozytywne.
Pozytywne. Tak, no tutaj...
Więc tutaj...
To sformułowanie jakoś nie pasuje.
Rzeczywiście ta terminologia jest
taki
jest
oksymoron.
Mamy telefon, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani.
I szczęść Boże. Słucham telewizji, trwam często. Nazywam się pani Stasia, mieszkam w Kozienicach. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłam. Jestem wielką fanką waszej telewizji. Telewizji trwam. Cieszę się, że dbacie o dobro Polski. I takie programy powinny być prowadzone. Jest to sprawa bardzo ważna. Skoro mamy swoje złoża gazu.
Potężne.
I to powinien ten gaz być dla Polski. Nie sprowadzać go z zagranicy tak dużo, w takich ilościach. I proszę dbać o to, pilnować, podawać w telewizji, żeby nie podpisywali takich bardzo długich kontraktów na ten gaz. Bo przecież jeżeli podpisał premier Tusk i premier Pawlak do 25 roku, jak słyszę, to serce zamiera. Bo ja już nie jestem młoda. Mam 70 lat. Kiedyś była bieda. Trzeba było siedzieć w zimnym mieszkaniu. Teraz ludzie założyli gaz, gdzie mogli. Jednak nie grzeją się tym gazem, tylko mają zimno w domu, kłębią się w jednym pomieszczeniu, a moja Polska niszczeje i sprowadza gaz za tak duże pieniądze. My mamy swój. I ten swój majątek powinien być dla Polaków. A tych, co tak rządzili, jednak trzeba do odpowiedzialności pociągnąć. Bo ludzie są biedni obecnie i to bardzo. Wyprowadzony przemysł, wyprowadzone dobra nasze. Do czego to doprowadza? To jest tyle lat po wojnie. Powinniśmy być tu w Polsce spokojni, a nie ciągle... Robi się wielki bałagan, wielki nieporządek, wielki kłopot dla narodu. Mój syn miał jak w niebie dobrze, miał pracę i tutaj jakoś żyliśmy mało, ale wystarczyło. Teraz nikt nie ma pracy, wyjechał, gdzie średnio żyliśmy. Ja 26 lat jestem wdową. Musiałam, żeby to utrzymać w tej wolnej Polsce, wszystko wyjechać. Ja wiem, co za granica. Niech tam ludzi nie wysyłają, bo za granica to jest służba dla Polaków. Młodzi, kochani dwaj panowie, dziękuję wam serdecznie, że jeszcze dbacie o Polskę. Dbajcie, bo tylko w waszych rękach, w młodych rękach. I tak naprawdę ci ludzie, co tu mówią, to są ludzie od Boga przysłani, żeby ta moja Polska nie zginęła, którą bardzo kocham, której jestem wielką patriotką.
Pani i chciałabym tu... Pani Stanisławo, bardzo, bardzo dziękujemy.
Ja skomentuję troszeczkę.
Oddajmy głos naszym gościom, bo za minutkę kończymy.
Otóż takich głosów pewnie byłoby wiele, ale proszę zwrócić uwagę, że Polska miała ten krótki okres, patrząc z perspektywy tych 25 lat, ten krótki okres za czasów Olszewskiego, a potem premiera Kaczyńskiego, tego oddechu i budowania polskich wartości, co oczywiście, i budowanie polskiego dobrobytu. Myśmy rządzili się naprawdę wtedy, próbowaliśmy sami i wystarczy pozwolić. Proszę zwrócić uwagę, ile dobrych rzeczy wtedy powstało i jak wściekły był atak wszystkich dookoła. Właśnie na nas, na ten rząd. Mnie już osobiście, mnie profesor Szyszko zaprosił do współpracy, wcześniej mnie nie znając, gdzie udało, miałem wolną rękę i kilka rzeczy naprawdę duże się udało zrobić w tym gaz w Łupkach. To był wielki sukces Polski w ciągu tak krótkiego czasu. Oczywiście to nie był rząd doskonały, nie ma doskonałych, ale w mojej opinii to było to, co pozwoliło Polsce odbijać się od dna. I szło już dobrze. Gdyby nie te wybory i przegrane wybory, ogłupienie po prostu Polaków, to w tej chwili Polska by zupełnie w innym, dużo lepszym świecie była w lepszej pozycji. Na pewno, 100%. Jestem absolutnie przekonany, pewien tego.
Najsmutniejszym komentarzem do tego słusznego głosu będzie z mojej strony przypomnienie smutnego faktu, iż w 2010 roku to nie kto inny jak wicepremier polskiego rządu, podkreślam, polskiego, a nie rosyjskiego rządu, pan Waldemar Pawlak, zaproponował, aby kontrakt jamalski Polska przedłużyła na obecnych warunkach z roku 2022 do roku 2037. Niewiele brakowało i tylko mocna i stanowcza postawa opozycji w postaci Prawa i Sprawiedliwości i świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego spowodowała, że z tego pomysłu koalicja PO-PSL, absurdalnego pomysłu, się wycofała. Niewiele brakowało, aby przez najbliższe trzy dekady Polska była uwięziona w tych kajdanach drogiego rosyjskiego gazu, co oczywiście blokuje cały czas możliwości wydobywania gazu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego w większych ilościach w Polsce. Ponieważ jeżeli kupujemy i przepłacamy za drogi rosyjski surowiec, to oczywiście PGNiG i inne firmy nie są zainteresowane, aby wydobywać polskie złoża. Oczywistość jest taka, że polska gospodarka powinna korzystać z własnych złóż, a nie ze złóż importowanych.
Jakieś takie myślenie serwilistyczne wśród rządzących się jawi z tych panów tutaj omówień raportu.
Trzeba pytać, czy rząd polski, czy rząd w Polsce, prawda? No.
Znaczy, nie tyle nasze są to opinie, ale Najwyższa Izba Kontroli, pokazując ten fatalny stan polskiego państwa w ciągu ostatnich 6-7 lat, potwierdza niestety tą diagnozę smutną. I od razu powiem, ja się wcale z tego nie cieszę, bo to akurat powoduje to, że właśnie młodzi Polacy wyjeżdżają za granicę, a problemy budżetowe nie są rozwiązane. Nie korzystamy z własnych zasobów.
Choć te minusy, jak pan profesor powiedział, dają duży plus, co jest...
Ja się zastanawiam, że o tym jeszcze będziemy mówić po południu.
Proszę państwa,
znaczy wieczorem później.
Tak. Mówiliśmy na temat tego raportu Najwyższej Izby Kontroli o gazie łupkowym. Wrócimy do tego w rozmowach niedokończonych o 21.40. Powiemy również o tym, czego tutaj nie ma, więc proszę być z nami i słuchać wieczorem Radia Maryja. Dziękuję serdecznie.
Zapowiadam niespodziankę. Pewnie.
Za tę część pan profesor doktor habilitowany.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Do
zobaczenia. Pan Janusz Kowalski.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Szczęść Boże, dziękuję. Do usłyszenia.
Zapraszamy państwa.